Witam serdecznie wszystkich braci, wszystkich sióstr, wszystkich przyjaciół Boga i Jego Słowa, wszystkich tych, którzy chcą słuchać, co Pan chce do nas dzisiaj powiedzieć przez swoje Słowo, zapisane w Piśmie Świętym. Pan pobłogosławił nam, że mogliśmy zrealizować nasze pragnienia i zamiary, że mogliśmy przyjechać na tę konwencję i cieszymy się z tego, że możemy widzieć wiele braci, sióstr, w zasadzie z całej Polski, nie tylko z Polski, także z zagranicy. Jest nam bardzo miło. Nas z Krakowa przyjechała tutaj grupa osób, kilkanaście osób i wszyscy przywozimy Wam chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa, gdzie braterstwo wyrazili takie pragnienie minioną niedzielę, ażeby gdziekolwiek ktoś z braci będzie, żeby tam przesłać chrześcijańskie pozdrowienia zboru z Krakowa, a szczególnie z myślami o tej konwencji tutaj w Białogardzie, co właśnie niniejszym czynię. Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, w obecnej chwili zastanowimy się nad nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa, który gdy wystąpił swoją misją, to pierwsze słowa, które wypowiedział, mówi: upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy zaczął nauczać, jako jedyny nauczyciel, przekazywał informację, że przybliżyło się Królestwo Niebios. Czy nasz Pan Jezus Chrystus mówił o Królestwie tym, który ma być w niebie? Za chwilę będziemy się nad tym zastanawiać. Bo to poselstwo również przekazał swoim uczniom, gdy ich wysłał do narodu izraelskiego, to przekazał im takie same słowa. Idźcie i mówcie do tego narodu, że przybliżyło się Królestwo Niebios. Może odczytajmy sobie te słowa najpierw z Ewangelii Mateusza z rozdziału 4, werset 17, a następnie z rozdziału 10. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. I rozdział 10, a werset 7, Pan Jezus mówi do swoich uczniów: a idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. I takie polecenie nasz Pan Jezus Chrystus dał wtedy uczniom, gdy ich posłał do narodu izraelskiego. Ale gdy nasz Pan Jezus Chrystus złożył swoje życie w ofierze, gdy umarł, a następnie Bóg swoją mocą go zbudził z martwych, to po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, powiedział do swoich uczniów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Czego mieli nauczać? Mieli mówić o tym, że Królestwo Niebieskie się przybliżyło i mieli nauczać wszystkie narody tego, tej nauki, którą pozostawił nauczyciel. I nikt nie zwolnił z tego polecenia apostołów, uczniów naszego Pana Jezusa Chrystusa od tego czasu aż do dzisiaj. Bowiem w 24 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, w wersecie 14, Pan Jezus powiedział: i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Ewangelia o Królestwie miała być głoszona wszystkim narodom po całej ziemi i miała być głoszona do samego końca. Między tymi dwoma wersetami idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a tym wersetem, że będzie głoszona Ewangelia o Królestwie na świadectwo wszystkim narodom, a później nadejdzie koniec, jest bardzo długi okres czasu. I o tym okresie czasu troszeczkę pomówimy, bo ten okres czasu Pan Jezus zilustrował swoim uczniom w różnych przypowieściach. Jedne przypowieści mamy wytłumaczone, a inne przypowieści mamy wytłumaczone, czy nie mamy wytłumaczone? Pan Jezus, gdy mówił do swoich uczniów, jak będziemy czytać, bo pod rozwagę weźmiemy przypowieść o sieci, albo przypowieść według starego przykładu gdańskiego o niewodzie, rozważymy tą przypowieść, bowiem ta przypowieść budzi duże emocje wśród braterstwa, szczególnie jeżeli mówimy o końcu tej przypowieści, o końcówce. I ja nie chciałbym tych emocji podsycać, wręcz przeciwnie, chciałbym te emocje troszeczkę wytłumić, złagodzić. I nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc tą przypowieść, którą mamy zapisaną w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 13, od wersetu 47 przeczytamy do wersetu 51. Pan Jezus mówi tak. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wybiorą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I tutaj w zasadzie kończy się przypowieść naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale następny werset, jak braterstwo zauważyliście, Pan Jezus zapytuje uczniów. Zrozumieliście to wszystko? I co uczniowie odpowiedzieli? Tak. Uczniowie zrozumieli tą przypowieść. Pan Jezus nie musiał im drugi raz tej przypowieści tłumaczyć. Ale były przypowieści, które uczniowie nie rozumieli. Nie rozumieli wtedy, kiedy Pan Jezus do nich mówił. I czy w ogóle nie zrozumieli tych przypowieści? Przeczytamy, braterstwo, jeden werset z Ewangelii Świętego Marka. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 4 i werset 34. Może zaczniemy od wersetu 33. I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosujące się do tego, jak mogli słuchać. W wielu podobieństwach Pan Jezus im zwiastował słowo w zależności od sytuacji, jak to słowo mogli zrozumieć, jak mogli go słuchać. I werset 34 mówi, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Na osobności Pan Jezus im wytłumaczył wszystko. Także uczniowie, braterstwo, zrozumieli wszystkie podobieństwa. Ale czy wszystkie podobieństwa nam wyjaśnili, nam potomny? Może, braterstwa, są przypowieści, które braterstwo znają, że apostołowie bardzo dokładnie i precyzyjnie te przypowieści wyjaśniali. Na przykład przypowieść o pszenicy i okowy. A czy łatwa jest do zrozumienia? To zależy. Ale inne przypowieści, które apostołowie bezpośrednio nie wytłumaczyli nam, tłumaczyli w innych okolicznościach. Naukę o tych przypowieściach przekazali albo w listach apostolskich, albo w księdze objawienia, albo w dziejach apostolskich. I tak jak prorok Izajasz napisał, trochę tu, trochę tam. Także ten czytelnik, ten uczeń nauki Jezusa Chrystusa, który chce zrozumieć daną przypowieść, musi czytać całą Biblię. A żeby mógł dokładnie zrozumieć znaczenie tych przypowieści. Ale my zastanowimy się nad przypowieścią właśnie o sieci, nad przypowieścią o niewodzie. Pan Jezus powiedział, że podobne jest Królestwo Niebios do sieci, do niewodu, które zapuszczone w morze miało gromadzić ryby. Od jednego brata słyszałem, że ten niewód to jest pewien rodzaj sieci, z której bardzo trudno się jest uwolnić. Jak już ryba zostanie złapana do tej sieci, to ta sieć jest, przechodzi w kształt później takiego, można bym powiedzieć, worka, takiej siatki, z której ryba nie może się uwolnić. Dopiero trzeba ją wyciągnąć na brzeg i tą rybę z niej uwolnić. I Pan Jezus mówi, że ta sieć będzie zapuszczona w morze i będzie zabierać ryby tylko wybrane, niektóre, te najlepsze. Będzie zbierać do sieci ryby wszelkiego rodzaju. Czyli ryby dobre i ryby złe. I teraz, bratestwo, kiedy powiemy, że ta sieć, czym jest ta sieć, jeżeli powiemy, że sieć jest powołaniem do Kościoła Chrystusowego, to czy Pan Bóg powołuje złych ludzi? Czy Pan Bóg powołuje tylko sprawiedliwych? Czym więc zatem jest sieć? Bo jeżeli założymy, że sieć jest powołaniem, to później mamy problem z wyciągnięciem sieci. Musimy powiedzieć, że jeżeli zapuszczenie sieci oznacza początek powołania, to wyciągnięcie sieci oznacza koniec. Koniec powołania. Ale proszę braterstwa, w tej sieci wyraźnie mamy zaznaczone w przypowieści, że dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Wspomnieliśmy następnie słowa, które powiedział nasz Pan Jezus Chrystus do uczniów i które sam wypowiedział. Te słowa jeszcze wcześniej wypowiedział Jan Chrzciciel, kiedy zwiastował przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Głoście wieść o Królestwie Niebieskim, o Królestwie Bożym. I Pan Jezus w tej przypowieści chciał wytłumaczyć, w jaki sposób to słowo będzie gromadziło ludzi, będzie zachęcało do uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. I w tej przypowieści chciał wytłumaczyć, jak będzie wyglądało to Królestwo Niebieskie, do którego on zaprasza. Jest prawdą, że nasz Pan Jezus Chrystus zapraszał do Królestwa Niebieskiego, czyli do stanu niebieskiego. Bo apostoł święty Paweł, jakby zachęcając swoich współbraci, to w liście do Żydów w rozdziale trzecim powiedział, bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Czyli mówił o powołaniu niebieskim. Do stanu niebieskiego, do stanu duchowego. Ale zanim ten Kościół, który staje się przez cały wiek Ewangelii uczestnikiem Królestwa Niebieskiego, dostąpi tego stanu duchowego, to najpierw musi być tutaj na ziemi zachęcony słowem, przyprowadzony do naszego Pana Jezusa Chrystusa, do poznania prawdy, do zrozumienia pewnych obietnic, do sprawdzenia, czy nadaje się na uczestnika Królestwa Niebieskiego i dopiero wtedy może się stać w pełni tego słowa znaczeniu uczestnikiem Królestwa Niebieskiego. Tego Królestwa Niebieskiego chwale i mocy. I Pan Jezus w tych przypowieściach mówił tutaj o Królestwie Niebieskim na ziemi, które będzie w trakcie wyboru. I tak też, ilustrując Królestwo Niebieskie w tej przypowieści o sieci czy o niewodzie, zilustrował, że to słowo Ewangelii miało być skierowane do wszystkich narodów. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem. A wtedy, jeżeli ktoś będzie to czynił, będzie stawał się uczestnikiem Królestwa Niebieskiego. Tak więc ta sieć nie jest powołaniem, ale jest poselstwem Ewangelii skierowanym do wszystkich narodów świata. I nasz Pan Jezus Chrystus, gdy powoływał swoich apostołów, gdy spotkał rybaków nad brzegiem Morza Galilejskiego, między innymi Jana i Jakuba, synów Zebedeuszowych, gdy spotkał też apostoła świętego Piotra, to mówił do niego: zostaw te sieci. Pójdź za mną, ja uczynię cię rybakiem ludzi. I większość apostołów to byli rybacy, którzy łowili ryby. To był ich zawód, to było ich codzienne zajęcie, to był środek do utrzymania. Zajmowali się łowieniem ryb. I bratostwo, przekazywanie słowa, tej informacji o Królestwie Bożym, Królestwie Niebieskim, to jest coś w rodzaju łowienia ryb. Jest coś w tym, że potrzeba pewnej przynęty. Bo rybak tej przynęty musi używać. On musi czymś zaskoczyć tą rybę, żeby ją złowić do tej sieci. Bo sieć jest właśnie tym elementem, która łowi, zniewala nawet w pewien sposób te ryby. I uczniowie, mówiąc o Królestwie Niebieskim, oni musieli w taki sposób przekazywać naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zachęcić ludzi, nie żeby przymuszać, ale żeby zachęcić ludzi do słuchania nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby mogli stawać się uczestnikami Królestwa Niebieskiego. Ta sieć, jak wiemy, była zapuszczona w morze. A czym jest morze? Wszyscy bratestwo wiedzą, znają zapis proroctwa Izajasza, rozdział 57, werset 20, że morze przedstawia wzburzone narody. Przedstawia świat. I to nauczanie, mówienie o Królestwie Bożym było skierowane do świata, czyli do wszystkich narodów. Nie do jednego narodu, nie tylko do narodu wybranego, do jakiegoś szczególnego narodu, ale do wszystkich ludzi, do wszystkich narodów świata było skierowane to poselstwo i to poselstwo brzmiało przez cały wiek Ewangelii aż do czasu nam współczesnego. Jak prześledzimy historię rozwoju chrześcijaństwa od czasów apostolskich aż do czasu nas współczesnego, to zauważymy, w jaki sposób rozwijało się chrześcijaństwo. Najpierw rozwijało się przez głoszenie, opowiadanie o tym, co nasz Pan Jezus Chrystus przekazał swoim apostołom, o czym naucza. Ale później, kiedy chrześcijaństwo już było tak liczne, że miało duży wpływ w społeczeństwach, kiedy już sięgało władzy, to bardzo często pod przymusem, za pośrednictwem ognia i miecza nawracali wiele ludzi, całe społeczeństwa, całe narody nawracali na wiarę chrześcijańską. Czy z bratestwem nie widzimy tej sieci, która zagarniała wszystkie ryby, i dobre, i złe? Wśród tych wierzących zawsze byli ludzie sprawiedliwi, przez Boga uznani, zawsze byli ludzie święci, ale też w tej sieci znalazło się wiele ludzi także niewierzących, znaleźli się tylko dlatego, że zostali do tej sieci na siłę zagarnieni. Czy sieć jest powołaniem? Założyliśmy pewną tezę już na wstępie, że gdyby ta sieć była powołaniem, to wśród tych powołanych byłoby także wiele ludzi złych i niesprawiedliwych. Bo jak później okaże się na końcu tej przypowieści, to jedne ryby były zgromadzone do naczyń, a drugie były wyrzucone. A tam dalej jeszcze Pan Jezus dodaje, były wrzucone do pieca. Pan Bóg nie powołuje ludzi grzesznych, nie powołuje ludzi sprawiedliwych. Pan Jezus, kiedy mówił wieść o Królestwie Niebieskim, to mówił, upamiętajcie się. Tak mówił do Żydów i tak też przekazał swoim apostołom, ażeby szli i mówili, żeby ludzie się upamiętali, zastanowili się nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem, zrozumieli swój stan grzeszny i niesprawiedliwy, a wtedy dopiero, żeby szukali pomocy u naszego Pana Jezusa Chrystusa, który do nich wyciąga rękę. Który mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Pan Jezus mówi do tych, którzy czuli na sobie ciężar grzechu. Mówił do tych, którzy czuli się słabi i niedoskonali. Którzy bardzo często nie umieli znaleźć wyjścia z danej sytuacji. Nie mogli znaleźć drogi do pojednania z Bogiem. I Pan Jezus do nich mówi, pójdźcie do mnie, a ja wam sprawię odpocznienie, ukojenie waszym duszom. Ja uczynię to, że będziecie szczęśliwi, ponieważ zostaniecie pojednani z Bogiem. Bo nasz Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi i daje każdemu człowiekowi możliwość zbawienia. Gdyż apostoł święty Paweł mówi o poświęceniu, o ofiarowaniu w liście do Rzymian w 12 rozdziale zwraca się takimi słowy. 12 rozdział, werset 1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Apostoł święty Paweł, zachęcając swoich współbraci do poświęcania się Panu Bogu na służbę, zwraca się do nich, bracia. Wzywam was tedy, bracia. A którzy to są bracia? Czy apostoł święty Paweł mówi do tych złych, niedobrych ludzi, niesprawiedliwych, którzy świadomie grzeszą, nie wierzą w Boga, bardzo często się Jemu sprzeciwiają? Pan Jezus, apostoł Paweł zwraca się do braci. Wzywam was tedy, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Gdy do naszego Pana Jezusa Chrystusa przyprowadzili braci i mówią do Niego, że przyszli twoi bracia, przyszła twoja matka i chcą z tobą rozmawiać. To co Pan Jezus powiedział? Odczytajmy sobie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa z 12 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 49 i 50. I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: oto matka moja i bracia moi. Tak Pan Jezus odpowiedział tym, którzy przyszli i mówią mu, że przyszli twoi bracia i twoja matka. I Pan Jezus powiedział do wszystkich zgromadzonych. Powiedział także do swoich uczniów. Bo do nich wyciągnął rękę. Mówi, oto bracia moi. To jest moja matka To są moi bracia. To jest moja rodzina. I dodał jeszcze coś więcej. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, który mnie posłał. A Pan Jezus również przyszedł po to, ażeby wypełnić wolę swojego Ojca. I jeżeli ktoś staje się słuchaczem i naśladowcą naszego Pana Jezusa Chrystusa, kto zaczyna czynić Jego wolę, czyli chce żyć i postępować zgodnie z wolą Bożą, z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus do niego powiedział: On jest moją matką, moim bratem i On jest moją siostrą. Gdy uczniowie pytali naszego Pana, co my będziemy mieć za to, jeżeli opuściliśmy swoje domy, swoje rodziny, Pan Jezus im powiedział, że już wiele otrzymacie w tym życiu. Bo to, że pozostawiliście cielesne rodzeństwo, cielesną rodzinę, to Pan Bóg wam to wynagrodzi. Bo będziecie mieć wiele matek, wiele sióstr i wiele braci. Bo to są moi bracia i moje siostry, którzy czynią wolę Ojca mojego. Którzy wierzą, że Bóg posłał swojego Syna, który stał się zadośćuczynieniem za grzech świata. I takich apostoł święty Paweł nazywa braćmi. Bracia, wzywam was. Czyli mówi do tych, którzy uwierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy tylko uwierzyli? Zwróćmy uwagę na słowa świętego Pawła Apostoła zapisane w liście do Rzymian w rozdziale 5. Odczytamy 1 i 2 werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł święty Paweł bardzo mocno podkreśla, że podstawą usprawiedliwienia jest wiara. Ale dlaczego apostoł święty Paweł tak mocno podkreśla, że właśnie wiara jest podstawą usprawiedliwienia? Wiara w Jezusa Chrystusa, że On umarł za moje grzechy. Dlatego, bo Żydzi uważali, że usprawiedliwienie jest z uczynku. Że przez zakon, czyli wypełnianie prawa, przez czynienie uczynków można dojść do społeczności z Bogiem. Czytając w tym liście słowa apostoła świętego Pawła w rozdziale 9 od 31 wersetu, apostoł święty Paweł będzie nauczał. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości zakonu, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynku. Potknęli się oni o kamień obrazy. Potknęli się o kamień obrazy. Dla nich Jezus Chrystus był kamieniem obrażenia. Ponieważ Pan Jezus, który przyszedł i nauczał, że można przyjść do społeczności z Bogiem przez wiarę w Niego jako jedynego Syna, który został posłany przez Boga. A Żydzi uważali, że usprawiedliwienie jest z uczynku zakonu. To nie znaczy, że apostołowie nic nie powiedzieli o uczynkach. Bo nie wystarczy tylko wierzyć. Trzeba zmieniać swoje życie. Jak wspominaliśmy, że ci są moimi braćmi, moimi siostrami, którzy słuchają słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i zachowują Go. I apostoł święty Paweł do takich mówił, że oni są braćmi. Wzywa was wtedy bracia, ażebyście składali ciała wasze jako ofiarę żywą. I później święty Jakub będzie w swoim liście podkreślał, że uczynki są bardzo ważne. Wiara jest podstawą usprawiedliwienia, ale wiara może być potwierdzona wyłącznie przez uczynki. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości zbliżenia się do Boga, jak przez wiarę i przez uczynki. Wiarę w Jezusa Chrystusa i zmianę swojego życia, swojego postępowania. Bo cóż to za wiara, jeżeli człowiek idzie i dalej świadomie grzeszy? Czy ta wiara jest prawdziwa, czy jest wiara żywa? Święty Jan Apostoł pisał o uczynkach, że one nie są uciążliwe. Dla tych, co chcą dobrowolnie spełniać uczynki sprawiedliwości, te uczynki nie są uciążliwe. One są uciążliwe tylko dla tych, którzy pod przymusem albo z bojaźni przed karą muszą przestrzegać przepisów prawa. To wtedy te przepisy są uciążliwe. Ale jeżeli ktoś chce z własnej woli, z dobrej, nieprzymuszonej woli spełniać uczynki sprawiedliwości, to te uczynki nie są dla niego trudne. Tak więc Pan Bóg powołuje dopiero tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i odwracają się od grzechu. I w tym liście do Rzymian w rozdziale 5 odczytaliśmy werset 1, odczytamy werset 2. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I dopiero jeżeli ktoś jest w stanie społeczności z Bogiem przez wiarę, upamiętał się, odwrócił się od swojego złego postępowania, to Pan Bóg pokazuje mu obietnicę powołania niebieskiego. I do nich później skierowane są te słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja sprawię wam odpocznienie. Powołanie to jest skorzystanie z pewnej łaski, z łaski usprawiedliwienia. Bo Bóg w obecnym czasie, żeby wybrać Kościół Chrystusowy, udziela łaski tym wszystkim, którzy przez wiarę w Jezusa Chrystusa chcą do Boga przystępować i chcą uczestniczyć w powołaniu niebieskim. Dlatego w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 6, apostoł święty Paweł zwraca naszą uwagę na łaskę powołania skierowaną do usprawiedliwionych. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Usprawiedliwienie jest wielką łaską. Łaską od Boga daną dla ludzi. Że dzisiaj ze stanu grzesznego, ze stanu niedoskonałego i niesprawiedliwego można podnieść się wyżej, zbliżyć się do Pana Boga, być w społeczności z Nim, być pojednany z Nim. Przez usprawiedliwienie dostępujemy pojednania z Bogiem. na mocy ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. I do tych ludzi apostoł święty Paweł kieruje to zawołanie: wzywam was tedy, bracia. I w tym dużym niewodzie, w tej dużej sieci, która gromadziła wszystkie ryby, i dobre, i złe, Pan Jezus wspomniał i przypodobał tej sieci, że do nich będzie skierowane powołanie. Ale do tych ryb dobrych. Złych natomiast grzeszników Pan Jezus i apostołowie zachęcali do pokuty i do nawrócenia się. Tak też apostoł święty Piotr, kiedy przemawiał w dniu Pięćdziesiątnicy do zgromadzonych Żydów w Jerozolimie, to w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2, a 38 wersecie mamy wspomniane jego słowa. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ale zanim mieli się ochrzcić, to apostoł święty Paweł mówi: upamiętajcie się. Upamiętajcie się, czyli zastanówcie się nad swoim życiem i nad swoim postępowaniem. Nawróćcie się z tej drogi grzechu do sprawiedliwości, abyście się starali czynić dobrze i wiara w Jezusa Chrystusa da wam zbawienie. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus mówił też do apostołów, których posyłał wśród wszystkich narodów, ażeby przekazywali informacje o Królestwie Niebieskim, ażeby zachęcali do uczestnictwa w tym królestwie, to w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, a 47 wersecie powiedział tak: idzie począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie się dla odpuszczenia grzechu. Czy ta Ewangelia, ta wieść o Królestwie Niebieskim była także zachęcaniem do upamiętania się i odwrócenia od grzechów ludzi. Święty Jan Objawiciel, kiedy pisząc w 17 rozdziale swojej księgi o tych wszystkich, którzy zawsze byli po stronie naszego Pana Jezusa Chrystusa, po stronie Baranka Bożego, to w 17 rozdziale, a w wersecie 14 napisał tak: będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Święty Jan Apostoł widział, że po stronie Baranka, po stronie tego światła, po stronie prawdy, po stronie Jezusa Chrystusa stały trzy grupy ludzi. Powołani, wybrani i byli też wierni. O kim mówił święty Jan Objawiciel? O powołanych to mówił o usprawiedliwionych. Z wiary w Jezusa Chrystusa. Mówił o tych, którzy się upamiętali i odwrócili od złego swojego postępowania. Którzy zaczęli czynić i wykonywać wolę Ojca naszego, który mieszka w niebie, i wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I do nich zostało skierowane powołanie. Gdybyśmy popatrzyli na rysunek cieni przybytku, to tam powołanie odbywało się tylko z dziedzińca. I żeby znaleźć się na dziedzińcu, trzeba było przejść przez drzwi, przez bramę, która prowadziła do tego dziedzińca. A ta brama oznaczyła naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, ja jestem bramą. Ja jestem drzwiami dla owiec, napisze święty Jan Apostoł w 10 rozdziale swojej Ewangelii. Nasz Pan Jezus Chrystus daje możliwość wejścia do tej owczary. I wszyscy usprawiedliwieni z wiary znajdują się na dziedzińcu. I dopiero oni są zaszczyceni łaską powołania niebieskiego. Dalej święty Jan Apostoł mówi, że oprócz usprawiedliwionych widział także wybranych. Powołani, mówi, i wybrani. I wybrani to są ci, którzy poświęcili się Panu Bogu na służbę przez chrzest, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Którzy umierają z Nim, aby z Nim powstać i z Nim żyć. I to są wybrani. I Pan Bóg, jeżeli uzna to poświęcenie za właściwe, za rzeczywiste, poświęcenie dokonane z serca, bez przymusu, jeżeli Pan uważa, że to poświęcenie jest właściwe, to Pan Bóg ożywia taki umysł przez swojego ducha i rozpoczyna się nowe duchowe życie. I apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5 a 17 wersecie nazwał to tak, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie, a stare rzeczy przeminęły. A wcześniej mówi, jeżeli kogoś znaliśmy według ciała, to teraz już nie znamy. Bo rozpoczyna się nowe życie człowieka. Według ducha. Rozpoczyna się nowe duchowe życie. I apostoł święty Jan mówi, że to są wybrani. Z tych wszystkich powołanych, z tych wszystkich, którzy Panu Bogu chcieli poświęcić swoje życie, Pan Bóg wybiera jeszcze. Pan Bóg wybiera tych najlepszych. Tych, którzy naprawdę się ofiarowali i swoje życie Jemu zupełnie podporządkowali. Ale apostoł święty Jan mówi, że tam byli jeszcze wierni. Czyli była jeszcze jedna grupa osób, którzy w tym powołaniu, w tym poświęceniu, przyjęciu przez Boga okazali się wierni aż do końca swoich dni. Tak jak wcześniej apostoł święty Jan w swojej księdze napisał, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Bo tylko ci zwycięzcy, ci, którzy w swym powołaniu, w swym wybraniu okażą się zwycięzcami, oni otrzymają nagrodę. Koronę chwały, którą Pan Bóg przewidział dla Kościoła w wieku Ewangelii. I przez cały wiek Ewangelii z tej sieci Pan Bóg powoływał, Pan Bóg wybierał i ci, którzy swoje wybranie do końca potwierdzili swoją wiernością, stawali się zwycięzcami. Ale w przypowieści o sieci czy nie o niewodzie Pan Jezus powiedział, że gdy była pełna sieć, to tą sieć wyciągnęli na brzeg. Co to znaczy, że była pełna sieć? Czy pełna sprawiedliwych? Czy pełna tych niedobrych ryb? Po prostu sieć była pełna. Myślę, że ta pełna sieć to może nam przedstawiać to, co wspominali prorocy, między innymi prorok Jeremiasz w 51 rozdziale swojego proroctwa, kiedy prorokując na obecny czas, jak mówi, napisał apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, że to, co prorocy mówili, przepowiadali dla nas. Przepowiadali o tej wielkiej łasce, która miała przyjść, ale w obecnym czasie, od czasu naszego Pana Jezusa Chrystusa, od czasu apostolskich. I apostoł, przepraszam, prorok pański Jeremiasz w 50. rozdziale swojego proroctwa w 7. wersecie napisał tak. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię, z jego wina piły narody. Dlatego też narody oszalały. Bardzo ciekawą rzecz przywołuje nam prorok Jeremiasz, jakby nawiązując do starożytnego miasta, państwa Babilon, że ten Babilon był złotym kubkiem w ręku Pana. Że Pan mu miał szczególne zainteresowanie. Akurat w tym Babilonie. Że Pan Bóg się z nim liczył. Ale do pewnego okresu czasu. Ponieważ zamiast przynosić swoim współwyznawcom prawdziwą prawdę Bożą, objawioną przez Chrystusa i apostołów, to on upijał narody winem nieprawdy, winem błędu i różnych nauk nieprawdziwych. Dlatego Pan Bóg postanowił ten okres zamknąć. I mówi, gdy sieć była pełna, gdy miara grzechów tego systemu się dopełniła, ta sieć została wyciągnięta na brzeg. I gdy czytamy Księgę Objawienia, rozdział 18, to święty Jan Apostoł w tej księdze wspomina, szczególnie w wersecie 5, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Aż do nieba dosięgły grzechy tego systemu, który tak bardzo licznie się rozrósł i wiele złego uczynił wśród narodu. I Pan Bóg postanowił ten system odrzucić. Dlatego święty Jan Objawiciel mówi, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Ale ta sieć była wyciągnięta na brzeg. Jak mówiliśmy, że morze przedstawia nam ludy, narody i języki, że przedstawia nam zburzone narody, że przedstawia nam świat, to co może nam przedstawiać brzeg? Bo sieć była wyciągnięta na brzeg. Czym jest brzeg? Myślę, że najlepiej bracia rozumieją, jeżeli pojadą nad morze. Zobaczą morze i zobaczą brzeg. Czym jest brzeg? Granicą czego? Granicą morza. Brzeg jest granicą morza. I morze nie może tej granicy przekroczyć. Przeczytajmy słowa proroka Jeremiasza z rozdziału 5, werset 22. Prorok pański tak nam mówi na temat granicy i na temat morza. Czy nie ma w was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem? Czy Pan Jezus, przepraszam, czy prorok mówi tutaj do literalnego morza? Prorok mówi do ludzi. Prorok mówi do narodu. Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny. Wieczystą zaporę, której przebyć nie może. I choć się burzy, jednak jej nie przemoże. Choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. Czy Pan Bóg mówi przez proroka o literalnym morzu? Pan Bóg raczej zwraca się do ludzi. I mówi dla tego morza, dla tych zburzonego narodu, czy zburzonych narodów, Pan Bóg ustanawia granice, której nie mogą przekroczyć. Bardzo często niektórzy wielcy tego świata mówią, że oni dokonują zmiany biegu historii. Że oni się wsławili w historii. Albo dokonali wielkich podbojów, albo zmienili ustrój społeczny, że dokonują wielkich rzeczy. Czy człowiek może dokonać takich wielkich rzeczy? Te rzeczy dokonuje Pan Bóg. Bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 17, słowa świętego Pawła Apostoła, to apostoł święty Paweł dosyć mocno i wyraźnie mówi, kto tych rzeczy dokonuje. Z jednego pnia, to jest rozdział 17 Dziejów Apostolskich, od 26 wersetu. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkali na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. To nie człowiek zmienia czas i granice zamieszkania danego kraju, danego narodu. To czyni Pan Bóg, bo On ustanowił granice morzu. I tej granicy morze nie może przekroczyć. Ale bardzo często Pan Bóg używa do tego ludzi. I to różnych ludzi, przez których wykonuje swoje zamiary. Pan Bóg ustanowił granicę i brzeg jest taką granicą morza. O takiej granicy morza też mówił mąż Boży Hiob, który bardzo dużo na ten temat powiedział, kiedy mówił, że tej granicy może, nie może przeszkodzić. Czytamy w Księdze Hioba, rozdział 26. Albo to są dalsze rozdziały. Rozdział 38, przeczytamy od 8 do 11 wersetu. Kto zamknął morze drzwiami, aby pieniąc się nie wyszło z łona? Gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twe wzdęte fale. Dzisiaj możemy zauważyć, ile mamy tych zdętych fal szumiących na współczesnym morzu. Ale wszystkie te zdęte fale mają swoją granicę, której nie mogą przekroczyć, bo Pan Bóg nad tym czuwa. Ale myślę, że jeszcze jeden werset z Księgi Hioba, z rozdziału 26, werset 10, jeszcze bardziej nam przybliży te rozważania o granicy do tej przypowieści o niewodzi. Rozdział 26 Księgi Hioba, rozdział, werset 10. Na krańcu wód zakreślił granicę, oddzielił światłość od ciemności. Czyli mąż Boży Hiob jakby sięga myślą do początku stworzenia świata, ale mówi też proroczo w przyszłość. Że Pan Bóg, ustanawiając pewną granicę, oddziela granicę dla morza, oddziela światłość od ciemności. I ta przypowieść o niewodzie właśnie o czymś takim mówi. Że ta sieć była wyciągnięta na brzeg i oddzielano ryby dobre od ryb złych. Myślę, że jest to obecny czas. Czas końca wieku Ewangelii, który pokazuje, że Pan Bóg odrzucił ten wielki nominalny system chrześcijański, że z nim się nie liczy. A liczy się Pan Bóg tylko z tymi, którzy mieli ten system opuścić. Tak mamy wspomniane w Księdze Objawienia w rozdziale 18, w wersecie 4. Ludu mój, wyjdźcie z Babilonu, abyście nie stali się uczestnikiem plag na niego spadających. I ten lud Boży, czyli te dobre ryby, były oddzielane od złych ryb. I drodzy bratecko, to są czasy nam współczesne. Jeżeli zapuszczenie sieci czy niewodu nie było powołaniem, to wyciągnięcie niewodu na brzeg nie jest również końcem powołania. Albo zamknięcie powołania, jak niektórzy interpretują również tą przypowieść. Tylko jest procesem oddzielenia dobrych ryb od złych ryb. No ale ktoś z braterstwa powie, albo zapyta, no to jak to? No to gdzie te dobre ryby są, a gdzie te złe ryby są? Jak czytaliśmy 18 rozdział Księgi Objawienia, czytaliśmy ten werset, upadł wielki Babilon, to tam dalej czytaliśmy, że czym się stał? Stał się siedliskiem czego? Samych złych i niedobrych rzeczy. Mówiąc bardzo delikatnie ogólnie. A dlaczego stał się siedliskiem tych złych rzeczy? Bo błogosławieństwo i łaska została od niego odjęta z jednej strony, a z drugiej strony te dobre rzeczy odeszły z Babilonu. Bo stało się aktualne zawołanie: ludu mój, wyjdź z Babilonu. Opuścić ten system, bo na niego przyjdą plagi doprowadzające go do zniszczenia. A jeżeli będziecie trwali w tym systemie, to staniecie się uczestnikami tych plag. Dobre ryby oddzielają się od złych ryb. Tam mamy wspomniane w tej przypowieści, że czynią to aniołowie. Że Pan Bóg posłał aniołów, ażeby oddzielili dobre od złych. Żeby zrozumieć, kim są ci aniołowie, bo anioł to znaczy posłaniec. Żeby zrozumieć, kim są ci aniołowie, to musimy sięgnąć do pewnej informacji, którą mamy przekazaną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, do Ewangelii świętego Jana i rozdziału 4, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus mówił do swoich uczniów: przypatrzcie się krainą, że już jest dojrzała i gotowa do żniwa. Czy Pan Jezus w czasie żniw akurat te słowa wypowiedział? Pan Jezus miał na uwadze żniwo wieku żydowskiego. To, co Jan Chrzciciel powiedział, że już siekiera do pnia drzewa przyłożona. I dobre drzewo, które wydaje owoc, będzie zachowane, a złe drzewo będzie wycięte, które nie przynosi dobrego owocu. I Pan Jezus na bazie tych informacji mówi do swoich uczniów, że już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, że inny sieje, a inny żnie. I w 38 8 wersecie 4 rozdziału Ewangelii Jana Pan Jezus mówi: ja posłałem wam rządź to, nad czym wy nie trudziliście się, inni się trudzili, a wy zbieracie plon ich pracy. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: ja posłałem was rządź to, co wyście nie siali, ale wam przypada w udziale praca żniwiarska, dokonywania, podsumowania okresu wieku żydowskiego. W jaki sposób więc uczniowie żyli? Uczniowie żyli w taki sposób, że mówili to, co przekazał im nasz Pan Jezus Chrystus. Idźcie i mówcie, że przybliżyło się Królestwo Niebios. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co ja wam nakazałem. I ci, którzy usłuchali tego głosu z wieku żydowskiego, zostali zebrani gdzie? Przeczytajmy słowa Jana Chrzciciela z Ewangelii Łukasza, rozdział 3, a werset 17. W ręku jego jest wijadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do splichlerza swego. Lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Pszenica z wieku żydowskiego była zebrana do spichlerza. Inne przekłady mówią do gumna. Czyli gdzie? Gdzie byli zebrani apostołowie? Gdzie był zebrany Tymoteusz, Akwila, Pryscyla i wielu świętych początku wieku Ewangelii? Oni zgromadzili się w zborach. W zborach pańskich. Ale tej pracy żniwiarskiej dokonywali uczniowie. W ten sposób, że przekazywali naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kto poszedł za tą nauką, został zgromadzony do zboru. To nie działo się w sposób cudowny. To nie działo się w taki sposób, że oni bezpośrednio każdego brali za rękę i przeprowadzali w jakieś miejsce. To prawda dokonywała rozsądzenia. Słowo Boże. Naczynia również w obecnym czasie to zbory. Bo lud Boży, kiedy opuścił Babilon, to gdzie się zgromadził? W zborach. W zborach pańskich. I oddzielanie dobrych ryb od złych ryb polega na tym, że ci wszyscy, którzy są napisani w tej przypowieści jako dobrzy, to są również nazwani sprawiedliwi. Czyli usprawiedliwieni z wiary. Pojednani z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Którzy odwrócili się od swojego złego postępowania. To są ci, którzy stoją po stronie baranka, powołani, wybrani i wierni. Oni opuszczają te systemy chrześcijańskie i gromadzą się w zborach. Możemy powiedzieć, że czy zostało coś w tym Babilonie, o którym czytaliśmy, coś dobrego? Najważniejszą rzeczą, na czym polega to rozdzielenie i różnica, to jest uczestnictwo w obietnicach powołania niebieskiego. I zauważmy, braterstwo, taką rzecz. Dzisiaj jest wiele kościołów i religii chrześcijańskich, wiele wyznań chrześcijańskich. I każdy z nich mówi, że zbawienie jest tylko u nas. Gdzie indziej nie ma. I każda grupa religijna tak powie, że zbawienie jest u nas. My też tak, bratersko, mówimy? Nie mówimy tak. A jak mówimy? Że zbawienie jest w Bogu i w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Jest jedno imię pod niebem, dane ludziom, w którym człowiek może być zbawiony w tym wieku i wieku przyszłym, tylko przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli ktoś uczestniczy w naszej bratniej społeczności, jest członkiem naszego zboru, to ta społeczność może mu dużo pomagać, bo ona go będzie prowadzić do Jezusa Chrystusa i do Boga. Ale nikomu nie gwarantuje zbawienia. Uczestnictwo w zborze nie gwarantuje nikomu zbawienia. Gwarantem zbawienia jest Jezus Chrystus. Wszystkie te kościoły i religie mówią tak, że u nas jest zbawienie. Ale każda z tych religii przedstawia zbawienie w zupełnie inny sposób. Jedni mówią tak, że jak żyjesz i wierzysz, stajesz się chrześcijaninem, to po śmierci idziesz od razu do nieba. Ciało umiera, idzie do grobu, a dusza idzie do nieba. Jak nie do nieba, to do czyśćca tam przez jakiś czas. Jeżeli będzie odpowiednie stawiennictwo za nią, to ona przejdzie do nieba. Czy taka jest nauka Chrystusa i apostołów? Inni chrześcijanie znów mówią tak, że jeżeli przyjdzie koniec świata, o takim mówił również Pan Jezus i apostołowie, zresztą w Starym Testamencie prorocy już wspominali o końcu świata, to cała planeta Ziemia będzie zniszczona, a wszyscy wierzący pójdą na mieszkanie do nieba. Czy tak uczyli apostołowie? Czy taką naukę przekazali apostołowie od naszego Pana Jezusa Chrystusa? Zapominają o niektórych fragmentach Biblii, która wyraźnie mówi, nie będziemy już tych wersetów odczytywać, ale kaznodzieja Salomon w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie mówi, że Ziemia trwa na wieki. Że Ziemia została stworzona w jakim celu? Na mieszkanie dla człowieka. I Pan Bóg stworzył człowieka cielesnego. To znaczy, że ten człowiek był niedobry, że trzeba było go później przekształcić w istotę duchową? Co Pan Bóg stworzył, mamy napisane, było bardzo dobre. Później Pan Bóg doświadczył tego człowieka. Ale stworzył go jako doskonałą istotę ludzką po to, ażeby zamieszkiwał ziemię, ażeby czynił ją sobie poddaną i żeby ją zaludniał. Żeby ją sobie podporządkowywał. I taki cel Pan Bóg miał w stworzeniu człowieka. Nie po to, żeby ludzi później zabrać wszystkich do nieba, a ziemię zniszczyć. Bo w wielu miejscach mamy napisane, że ziemia będzie trwała wiecznie. To, że mamy wspomniane o końcu świata, to nie znaczy, że będzie zniszczona planeta Ziemia. Obietnice powołania niebieskiego zostały odjęte od wszystkich religii chrześcijańskich. Bo one opuściły ten system. Wraz z wyjściem ludu Bożego z Babilonu, tam nie pozostało już obietnic powołania niebieskiego. Bo czy to jest nieprawdą, że niektórzy ludzie będą żyć w niebie? To jest część prawdy. Ale to jest niepełna prawda. To są tylko półprawdy. A nieraz jest tak, że półprawdy, z półprawdy powstaje nieprawda. Bo Pan Bóg tylko przeznaczył mieszkanie w niebie dla szczególnej grupy ludzi, którą nazwał świętymi obecnego wieku, których powołuje, których wybiera i którzy będą mu wierni aż do końca swojego życia. I tylko oni będą stanowić Królestwo Niebieskie, gdy wszyscy będą wybrani, połączeni w jedną całość i obdarzeni chwałą i władzą królewską i mocą w działaniu. Natomiast Pan Bóg dla pozostałych ludzi zaplanował swoje wspaniałe królestwo. Mówiąc, pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo zgotowane wam od założenia świata, czyli od Edenu. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, przypowieści o owcach i kozłach, jako jedynej przypowieści, którą Pan Jezus zastosował do czasu tysiącletniego królestwa wraz z Kościołem. W tym systemie nie pozostaje obietnice powołania niebieskiego. Te obietnice zostały od tego systemu odjęte. I dzisiaj prawda Boża dokonuje tego podziału. Podobnie jest jak w tej przypowieści o pszenicy i konkolu. Bardzo często, kiedy rozmawiamy na temat pszenicy, przypowieści o pszenicy i konkolu i mówimy i wierzymy, że żyjemy w czasie żniwa. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, no tak, bracie, ty mówisz, że my żyjemy w czasie żniwa, a mówisz o sianiu, ogłoszeniu Ewangelii. No to te dwie rzeczy są sprzeczne. Czy widzieliście, braterstwo, żeby ktoś w czasie żniwa, kiedy kombajn jedzie w tej chwili i zbiera pszenicę, żeby ktoś w tym czasie siał pszenicę? Najpierw jest zbiór, potem ziemia musi być zaorana i rozpoczyna się następny posiew już na kolejny rok. Że nie można mówić o żniwie, a równocześnie mówić o sianie. Ale bratasto, jak dokładnie czytamy ten 13 rozdział Ewangelii świętego Mateusza i ten opis przypowieści o pszenicy i konkolu, który także nasz Pan Jezus Chrystus nam wytłumaczył, to Pan Jezus powiedział tak, że siewca posiał dobre nasienie na swojej roli. Czy Pan Jezus powiedział, że siewca sieje cały czas nasienie? Posiał. Czy był jeden siewca? No, tam w tej przypowieści było dwóch siewców. A później, gdy ludzie zasnęli, przyszedł drugi siewca i nasiał znowu konkolu. I cały czas siał? Znów nasiał i odszedł. I to wszystko rosło. Przypowieść o pszenicy i konkolu, kochani braterstwo, pokazuje nam nie indywidualnego chrześcijanina, nie indywidualne nasze zbawienie, ale pokazuje nam cały wiek Ewangelii. Początek i koniec. I cały rozwój chrześcijaństwa ta przypowieść również pokazuje. Pan Jezus powiedział, że ten siewca posiał dobre nasienie. I był jeden nauczyciel. Nie ma więcej nauczycieli. Pan Jezus mówi, macie jednego nauczyciela. I tym nauczycielem jest Chrystus. A jeżeli są inni nauczyciele, to są samozwańcy nauczyciele. Albo są tacy nauczyciele, którzy od siebie coś chcą przekazać dla innych. To są też nauczyciele, którzy nauczają we własnym imieniu. Natomiast ci wszyscy, którzy przekazują naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów, to nie przekazują, chociaż uczą, pouczają, informują, wyjaśniają pewne rzeczy, to nie przekazują swojej nauki, ale przekazują naukę tego jednego nauczyciela Jezusa Chrystusa, który posiał nasienie dobre i posiał go raz. I później przez cały wiek Ewangelii ta nauka jego była przekazywana. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Później, kiedy w tej przypowieści dochodzimy znowu do czasu żniwa, to niektórzy z braterstwa, czytając te wersety, które odnoszą się bezpośrednio do tego okresu czasu, to czytają ten 30 werset 13 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza tak. Zbierzcie najpierw kolkol i powiążcie go snopy, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Czyli dla niektórych ten werset brzmi tak, że pierwsza działalność żniwa to jest związanie konkolów snopy, przygotowanie do spalenia, a druga część żniwa to jest zebranie pszenicy do spichlerza czy do stodoły. Czy tak, braterstwo, ten werset brzmi? Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus mówi: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go snopy na spalenie, to również w tym samym czasie mówi: a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Czyli to był jeden i ten sam czas, to jest pierwsza część żniwa. Wiązanie snopów i zbieranie pszenicy do spichlerza. Czyli do zborów albo do gumna poza wtórą zasłoną. Natomiast druga część żniwa to jest palenie konkolu. Ale wtedy Pan Jezus mówi: wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto czyta, niech uważa. Wtedy, kiedy konkol będzie już palony, to sprawiedliwi będą chwale. Wraz z Chrystusem. Będą również współuczestnicy w tym procesie palenia konkolu. Słowo Boże więc czyni tą różnicę między jednym człowiekiem a drugim człowiekiem. Ono tak działa na umysł człowieka, że dokonuje podziału. I dam braterstwu taki jeden przykład z jednej mowy apostoła świętego Pawła. Kiedy był sądzony za swoją działalność apostolską i postawiony przed Radą Najwyższą, to apostoł święty Paweł popatrzył się na tych, którzy go sądzili i widział tam różne opcje polityczne i religijne. I skierował do nich takie słowa, że ja jestem tutaj sądzony o nadzieję zmartwychwstania. I powiedział tylko jedno zdanie, że ja jestem postawiony tu dzisiaj przed wami, aby być sądzony o nadzieję zmartwychwstania. Powiedział najważniejszą naukę, którą przekazał nasz Pan Jezus Chrystus. Nadzieję zmartwychwstania. Nadzieję przyszłości dla każdego człowieka. I proszę bardzo, sądzili go dalej? Nie sądzili go już dalej. Ale zaczęli się spierać między sobą. Bo jedni wierzyli w zmartwychwstanie, a drudzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Bo zgromadzili się tam przedstawiciele faryzeuszów i sadyceuszów. I ci, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, zaczęli się sprzeczać z faryzeuszami, bo sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, zaczęli się sprzeczać z faryzeuszami, bo oni twierdzili, że jest nadzieja zmartwychwstania. Ale to Słowo Boże dokonywało różnicy w tym gremium zgromadzonym tam. To Słowo Boże czyniło tą różnicę. Jednych stawiało po jednej stronie, drugich stawiało po drugiej stronie. I proszę braterstwa, w każdym momencie, w każdej sytuacji może tak zaistnieć, że kiedy wypowiadamy jakieś słowa, czytamy jakąś naukę Chrystusa czy apostołów, to ta nauka dokonuje podziału wśród słuchających. Ta nauka dokonuje także oddzielenia dobrych ryb od złych ryb. Ta nauka także dokonuje tego najistotniejszego podziału, że jedni mają nadzieję powołania niebieskiego, a drudzy już nie mają. A Pan Jezus powiedział, że On ma tylko taką władzę przekazaną od Ojca, że może otworzyć i może zamknąć. Może tę nadzieję dać i może tą nadzieję odjąć. Także, kochani braterstwo, kończąc nasze rozważanie, starajmy się być tymi, przez których to poselstwo Ewangelii również jest przekazywane. Przekazywane wszystkim ludziom i wszystkim narodom od czasów apostolskich przez cały okres chrześcijaństwa aż do czasu ostatecznego, o którym braterstwo wcześniej wspominali. Bo Pan Jezus powiedział, że ta Ewangelia będzie głoszona do samego końca. Nikt z nas nie zdjął tego polecenia, abyśmy szli i Ewangelię opowiadali. I nie od nas zależy, co Pan Bóg zrobi z tym przekazanym słowem. Czy da wzrost? Czy to słowo będzie tylko przekazywane na świadectwo? Czy to słowo będzie tylko ludzi osądzać w wieku przyszłym? Tak jak Pan Jezus powiedział do Kafarnaum, biada temu miastu. My nie wiemy, co Pan Bóg z tym zrobi. A szczególnie w tym obecnym czasie, kiedy uważamy, że jest ten czas rozdziału synów królestwa od synów złego. To szczególnie Słowo Boże jest potrzebne, ażeby przekazywać ludziom. Bo ono powinno być tym czynnikiem rozdzielającym. A gdy my, braterstwo, nie przekazujemy tego słowa, no to Pan Jezus mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale nie ma kto dokonywać tej pracy żniwiarskiej. I ta praca to nie jest obowiązek nałożony tylko na braci pielgrzymów, braci starszych. Ta praca jest nałożona na wszystkich braci. Na wszystkich tych, których dotknęło Słowo Boże i to Słowo Boże zmieniło ich życie. Przyprowadziło ich do społeczności z Bogiem, do poświęcenia i do ofiarowania. Z jednej strony starajmy się, tak jak apostoł święty Paweł mówi, aby innym głosząc sam nie był odrzucony. Starajmy się, ażeby nasze życie prowadzić świątobliwe, żeby nasze zbawienie uczynić pewnym, ale także pomagajmy w tej pracy żniwiarskiej, w tej pracy rozdzielania dobrych i złych ryb. I tego błogosławieństwa braterstwu życzę, abyśmy wszyscy stali się tymi dobrymi rybami. Sam tego pragnę, co daj Boże. Amen.